Spacerowanie z psem to nieodłączny element posiadania psa. Jest to ważne z punktu widzenia załatwiania przez psa fizjologicznych potrzeb, ale nie tylko. Spacer jest ważny pod wieloma względami. No właśnie, jakimi?
Często przez właścicieli jest to odbierane jako główne założenie spaceru, żeby pies załatwił swoje potrzeby fizjologiczne, bo jest tak naprawdę jedynym gatunkiem zwierzęcia, które uzależnia załatwianie swoich potrzeb od naszej uprzejmości, kiedy go wyprowadzimy, ale tak naprawdę jest to też dla większości zwierząt jedyna aktywność w ciągu dnia, poza siedzeniem w domu. I psy, które są psami mieszkającymi na blokowisku, potencjalnie mają często więcej tej wolności niż psy, które mają ogródki. Bo niestety do tej pory jeszcze wiele osób nie jest tego świadomych, że ogród dla psa to jest zdecydowanie za mało. Mamy już pewne odniesienie do tego, ponieważ jak była pandemia, był taki okres, kiedy nie można nam było wychodzić z domu i musieliśmy być w domu na kwarantannie. I każdy, kto tego doświadczył, wie, że mimo, że był ogród i można było się przemieszczać po swojej posesji, to było zdecydowanie za mało i psy odbierają to dokładnie tak samo. One w tym ogrodzie znają naprawdę każde drzewko, każdy kamień, każde źdźbło trawy i każdy zapach. Tam się nic nowego nie wydarza, a eksploracja nowych miejsc jest jedną z podstawowych potrzeb psa.
No właśnie, eksploracja, bo jak taki pies idzie sobie na ten spacer, to on w zasadzie na każdym kroku, przy każdej trawce, ogrodzeniu czuje nowy zapach, czyli tak wie, że no powiedzmy tutaj przechodził pies, tutaj kot, tutaj coś się wydarzyło, on zbiera te zapachy i jak to na niego wpływa, dlaczego to dla niego jest ważne?
Psy poznają świat przede wszystkim przez węch. Węch jest głównym zmysłem, którym pies poznaje świat. Jako pierwszy ten zmysł u psa się uaktywnia i jako ostatni wygasa tak naprawdę w starości. Więc pies od początku, kiedy tylko się urodzi, węch go przez ten świat tak naprawdę prowadzi. Są rasy, które mają większe predyspozycje do węszenia. Są rasy, które bardziej będą poznawały świat przez wzrok. Ale ogólnie węch jest nieporównywalnie lepszy u psa niż u człowieka. Tak dla porównania, pies ma średnio około 180 milionów receptorów na opuszce węchowej. Owczarek, powiedzmy, ma około 180 milionów, a psy ras myśliwskich mogą mieć nawet do 320, gdzie człowiek, dawniej mówiono o 5 milionach, ostatnie badania wskazywały, że nawet 40 milionów, no ale nasze 5 czy 40 do psa 180 lub 300 nawet ponad jest bardzo blade, więc ich poznawanie świata przez węch jest dużo, dużo głębsze. Pies też ma taką bardzo ciekawą funkcję nosa, że jednocześnie potrafi wdychać powietrze i wydychać. Jedną dziurką wdycha, drugą wypuszcza, więc psi nos jest w ogóle niesamowitym narządem. Tak samo, jeżeli pies wącha jakiś zapach, który składa się powiedzmy z 20 różnych zapachów, on od razu wie, jakie tam zapachy są. Tak jak my wąchamy i mniej więcej możemy powiedzieć, że jakiś tam zapach kwiatowy, pies by wiedział, jakie to są konkretnie kwiaty i jest to w stanie rozłożyć sobie na czynniki pierwsze. Więc jak wprowadzamy psu jakiś zapach, na przykład w nosworku, to wprowadzamy go łącznie. Mamy trzy zapachy, którymi się posługujemy, cynamon, goździk, skórka, pomarańczy, wszystko wrzucamy w jedną puszkę, pies to nawęsza, a później każdy ten zapach jest osobno, też potrafi pies to rozpoznać, więc nie trzeba się bawić w pojedyncze. Nawet jak jest ciekawiej dla psa, jeżeli tych zapachów jest więcej. I jeżeli on idzie sobie powąchać świat, tak naprawdę od zapachu do zapachu go niesie. To jest bardzo trudne dla psa tak naprawdę powstrzymać się przed tym środowiskiem. Tutaj jest potrzebna już więź z przewodnikiem i dobra komunikacja, głównie komunikacja smyczą. Dlatego smycz nie może być za krótka. Smycz powinna mieć między 3 a 5 metrów, tak? 3 metry to jest absolutne minimum, ale tak naprawdę powyżej 3 metrów jest bardziej komfortowo dla psa, bo wtedy ta smycz już nie jest napięta. Jeżeli mamy bardzo młodego psiaka, to smycz może mieć nawet powyżej 5 metrów, nawet i 7-metrowa, tak żeby nigdy nie nauczył się jej napinać.
Dlaczego to jest ważne, żeby ta smycz była długa?
Dlatego, żeby pies mógł odejść sobie od nas na taką odległość właśnie minimum 3 metrów, żeby miał wokół siebie dużo luzu, żebyśmy nie pochylali się nad nim, nie nastawali na niego, żeby po prostu mógł sobie też odpocząć i spokojnie ten teren poeksplorować i odejść sobie od nas kawałek, bo spacer nie jest po to, żeby pies chodził cały czas nam przy nodze. Naturalnie są momenty, gdzie trzeba, bo nie ma ani na to miejsca, jest jakaś sytuacja, gdzie jest tłoczno i pies nie powinien wtedy od nas odchodzić ze względów bezpieczeństwa i tego trzeba nauczyć, bo to też nie jest naturalna umiejętność psa i nie robić tego w ten sposób, że się skraca smycz i się go trzyma kurczowo przy sobie, tylko budujemy tak zwaną wartość przebywania przy nas. Tak, czyli wyłapujemy psie spojrzenia, nagradzamy go w momencie, jak on na nas patrzy, a znowu nie narzucamy mu się, kiedy on jest zajęty czymś innym. Taka właśnie jest tendencja, to zauważam na co dzień u moich klientów, którzy przychodzą z problemem, że ich pies nie zwraca na nich uwagi, że oni zwracają nadmierną uwagę na psa, który jest czymś zajęty. A z kolei, jeżeli pies na nich zerknie, to nie zauważają tego i robi się błędne koło. Czyli pies przestaje zwracać uwagę na nas, bo nasza uwaga nie jest cenna, ponieważ jest non-stop. Nawet wtedy, kiedy pies jej totalnie nie potrzebuje, a nawet nie jest w stanie wyłapać, bo jest tak zawęszony, a my do niego ciągle gadamy. Nasz głos robi się tłem, które jest nieustanne i ciężko je wyłapać w ogóle ze środowiska, żeby się ten nasz głos przebił przez zapachy, przez jakieś sytuacje, które psa rozpraszają. Więc to trzeba mieć zawsze na uwadze, że my, nasza uwaga, to powinno być dla psa cenne. Dopóki to nie będzie cenne dla naszego psa, psu musi zależeć na kontakcie z nami przynajmniej tak samo mocno, jak nam zależy na kontakcie z nim. Wtedy ten spacer będzie wspólny i wtedy można mówić o relacji, a nie o tym, że wyszliśmy razem, ale tak naprawdę ten spacer każdy robił osobno. Nie mieliśmy żadnej płaszczyzny porozumienia.
Czyli po prostu, jeżeli jesteśmy z psem na spacerze, to nie mówimy do niego cały czas, tylko w zasadzie mówimy w tych momentach, kiedy on jakby zwraca na nas uwagę, albo zbliża się do nas, albo jest tak jakby przy nas, tak?
Tak, to jest kluczowe. Bardzo ważne, szczególnie jak mamy psiaka, który dopiero zaczyna z nami funkcjonować, czyli mamy szczeniaka albo psa, którego dopiero adoptowaliśmy, wzięliśmy do siebie do domu, żeby nie mówić do niego za dużo w momencie, jak on sobie węszy, bo naprawdę trzeba dać mu tą przestrzeń do poznawania świata, ale zwracać uwagę na momenty, kiedy on wraca do nas, kiedy daje nam tą uwagę i to sobie wzmacniać. Wtedy go chwalić socjalnie, można mieć ze sobą jakieś smakołyki, można wtedy się z psem pobawić tym jedzeniem. Fajną opcją jest takie wyjadanie ciągłe z ręki albo zrobienie wahadełka, zaproponowanie psu węszenia jakiegoś obszaru, na przykład przez to, że właśnie wrzucimy tam troszkę jedzenia i zachęcimy go, żeby tam sobie coś sprawdził. Można też robić takie naturalne maty węchowe, można tak to nazwać, czyli wtykanie smaczków w drzewo i pokazywanie psu, że o tutaj fajnie, można sobie czegoś poszukać.
Z tego wynika, że po prostu ten przewodnik, w sensie którym jesteśmy dla swojego psa, no powinien być ciekawy.
Tak, ciekawość to jest bardzo fajna emocja i to jest chyba właśnie klucz do tego, żeby pies chciał podążać za nami. Przewodnikiem spaceru jest osoba, która inicjuje aktywności, wybiera tempo, kierunek spaceru i nie ma w tym nic złego, jeżeli to człowiek jest tą osobą. Nie oznacza to oczywiście, że pies z takiego spaceru nie korzysta, wręcz przeciwnie, korzysta nawet lepiej, bo czuje się bezpieczny i zaopiekowany. A jeżeli oddajemy psu decyzyjność na spacerze we wszystkich najważniejszych jego aspektach, to przestajemy być przewodnikiem, a jesteśmy jedynie uczestnikiem takiego spaceru. A jeżeli spacer jest prowadzony w sposób świadomy, to znaczy nie boimy się jakby wybrać kierunek spaceru i powiedzieć psu, ej, tam nie idziemy. Chodź, pokażę ci jakiś inny kierunek. Pies chce mieć przewodnika. Pies jest zwierzątkiem, które bardzo dobrze czuje się, kiedy jest w roli, można to nazwać, zastępcy kierownika. Tak? Jak to mawia klasyk, prestiż jest, ale odpowiedzialność jest już mniejsza. I pies naprawdę lubi mieć przewodnika, ale przewodnik jest przede wszystkim konsekwentny i można na nim polegać, więc jeżeli powiedział, że ej, tam nie idziemy, to psa pociągnięcie w tamtym kierunku nie sprawi, że my damy się przeciągnąć. Jeżeli dajemy się przeciągać, to ten spacer wygląda właśnie w taki sposób, że gdzieś tam biegamy za psiakiem po krzakach.
A jeżeli pies się zawęszy i my już nie chcemy, żeby on właśnie węszył, tylko chcemy iść dalej, no to nie powinniśmy do niego mówić wtedy, bo on jednak jest zajęty czymś innym, prawda? Nie mamy jego uwagi. To co wtedy zrobić?
Na takie sytuacje jak najbardziej można sobie zrobić odwołanie, czy jakiś sygnał neutralny. Bardzo często używamy takich sygnałów typu jakieś cmoknięcie, czy takie trochę nieformalne chodź, albo po prostu hasełko idziemy, które oznacza, że kontynuujemy spacer. Za ten ruch jak najbardziej można wzmocnić, że wow, super, idziemy, tak? I wtedy ponagradzać sobie psiaka już w tym ruchu. Oczywiście komunikacja smyczą też tutaj jest kluczowa, bo jeżeli pies węszy, to w idealnej opcji powinien mieć luźną smycz. Nie powinien nigdy wężyć na smyczy napiętej. I w momencie, jak ta smycz się napina lekko, bo tutaj nie chodzi o ciągnięcie czy szarpanie psa, tylko o to, że po prostu pies poczuł napięcie, że jest jakby kontakt obroży czy szelek z ciałem, to znaczy, że to jest jak komunikat, czyli idziemy dalej. Żeby nie było takiej sytuacji, gdzie pies czuje, że my napięliśmy szelki, a on się wbija w ziemię bokiem, po prostu aż zaczyna iść, my go ciągniemy, a on napiera w przeciwnym kierunku, bo to znaczy, że mamy totalnie niezrobioną komunikację na smyczy. A to, czy pies chodzi na szelkach, czy na obroży, w tym momencie nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, chociaż szelki w pierwotnym założeniu były dla psów pociągowych, żeby łatwiej im było po prostu inaczej, żeby się rozkładał ciężar i siła. Na obroży mamy troszeczkę ułatwioną tą komunikację, o ile jest ona oczywiście zrobiona poprawnie.